Witam serdecznie. Róża Thuner, europosłanka. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Pozwoli pani, że zacznę od cytatu. Mamy przed sobą długą drogę. Droga ta jest połączeniem dialogu, odpowiedzi prawnej i konkretnych działań na rzecz przywrócenia niezawisłości sądownictwa, powiedziała Ursula von der Leyen, przewodnicząca komisji, i zapowiedziała, że komisja nie uruchomi mechanizmu warunkowości w budżecie unijnym przed wyrokiem TSUE w sprawie skarg Polski i Węgier na ten mechanizm. Czyli Komisja Europejska zwleka?
Nie no, pewnie tak rozumie swoje obowiązki. Ma stać na czele, na straży traktatów. To jest jej podstawowy obowiązek. Ona jest strażniczką traktatów, a traktaty mówią, że trzeba przestrzegać prawa europejskiego. Wszyscy tak samo. I trochę dziwi mnie ta wypowiedź pani von der Leyen, właściwie głównie dlatego, że jak była w parlamencie w tym tygodniu, to mówiła, że komisja użyje wszystkich instrumentów, żeby każdy kraj przestrzegał prawo europejskie, dokładnie tak jak ono jest napisane. I tak procedura skarżenia komisji przez Parlament Europejski chce skarżyć Komisję Europejską do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i ta procedura rusza chyba w ogóle, jeżeli pani von der Leyen rzeczywiście nie uruchomi procedury pieniądze za praworządność, to przewodniczący Parlamentu Europejskiego już poinformował, że on swoje służby prawne, swoim służbom prawnym zlecił przygotowanie takiego wniosku do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.
Bo wy, jako Europarlament, wnioskowaliście o to, żeby ten mechanizm praworządnościowy uruchomić, zanim skończy się badanie tego mechanizmu, zanim skończy się odpowiadanie na skargę Polski i Węgier.
Tak, znaczy, tak, prawdę powiedziawszy, my się nie odnosimy w ogóle do tej skargi, czy do tego zapytania Polski i Węgier o to, czy ważniejsze jest prawo europejskie, czy prawo wspólnotowe, prawda? I czy ten mechanizm pieniądze za praworządność tylko dla tych krajów, które przestrzegają prawa, czy to jest uprawnione, żeby pieniądze dawać tylko tam, gdzie jest przestrzegane prawo europejskie. I my się do tego w ogóle nie odnosimy. To sobie idzie jakąś swoją drogą. Natomiast my zobowiązaliśmy komisję już dawno temu, że do chyba końca lata, minęła już ta data w każdym razie, ma uruchomić ten mechanizm pieniądze za praworządność. Komisja ma taki...
I teraz
ma
komisja,
taką możliwość.
Komisja
tego nie uruchomiła. Komisja nie uruchomiła i ja czuję, że będzie się działo, dlatego że możliwe...
Będzie się działo, to znaczy parlament...
Możliwe, że parlament, czyli przewodniczący parlamentu w imieniu parlamentu złoży taki wniosek do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, skarżący Komisję Europejską, że nie wykonuje swoich obowiązków. To nie jest wykluczone, że coś takiego się stanie. Ale właśnie ja słyszałam bardzo wyraźnie od pani von der Leyen, kiedy pan premier Morawiecki był w Parlamencie Europejskim, że komisja użyje wszystkich możliwych środków i instrumentów, żeby przypilnować, żeby prawo europejskie było przestrzegane.
Bo wyjaśnijmy, chodzi o dwa strumienie pieniędzy i o dwie sprawy, tak? Bo nie poruszyliśmy tej, która teraz się ciągle rozgrywa, czyli uruchomienia środków z Krajowego Planu Odbudowy dla Polski. My mówimy teraz o pieniądzach, o środkach, funduszach unijnych, które wstrzymanie wypłat do Polski byłoby następstwem uruchomienia tego mechanizmu praworządnościowego. Ale oprócz tego jest kwestia KPO. Teraz jest pytanie, czy środki z KPO powinny być uruchomione dla Polski?
Mnie się wydaje, że ten mechanizm praworządności, to znaczy pieniądze za praworządność, dotyczy wszystkich pieniędzy. Tam nie jest powiedziane, że tylko jednego budżetu, a nie innego.
Oczywiście.
Że jednej ścieżki finansowania, a nie innej. Zauważmy.
Ale KPO po prostu można wstrzymywać i komisja wstrzymuje. Wszyscy nasi sąsiedzi mają zaakceptowane plany i uruchamiane środki, a my nie.
No bo dlatego, że w stosunku do Polski ciągle nie wiadomo było. Po pierwsze, czekali wszyscy, czy rzeczywiście Trybunał Konstytucyjny w Polsce będzie mieć nadrzędną rolę. Znaczy będzie takim samobójcą, że powie, że prawo krajowe jest ważniejsze niż prawo europejskie, prawda? Właściwie wszyscy myśleli, że to się nie stanie, bo że to już jest taka paranoja i to jest tak od czapy, że czekali na te decyzje. Ale proszę zauważyć, że sytuacja jest taka. To są pieniądze Europejczyków. Wspólne pieniądze Europejczyków. I teraz one mają być
również
wydawane.
Nasze, ponieważ
oczywiście,
my też żerujemy ten
my jesteśmy
ten dług.
Też Europejczykami.
Oczywiście.
Po prostu tak jak wszyscy inni. I to są pieniądze wszystkich Europejczyków. Europejczycy się dogadali na pewne warunki i pilnowania tych pieniędzy przez niezależne sądy i wydawania tych pieniędzy i tak dalej. I wszyscy podlegają tym samym regułom gry. A tutaj mamy nagle dwa kraje, które mówią, a my będziemy grać na innych skrzypcach i zgodnie z innymi zasadami gry i w ogóle na innym polu gramy.
Środki z KPO i teraz powinny być wstrzymane dla Polski nadal?
No, to już będzie decydować i Komisja Europejska, i sąd, i tak dalej. Ale one, dopóki te sprawy się nie rozstrzygną, dopóki Parlament Europejski nie dogada się z Komisją Europejską, jak należy uruchomić ten mechanizm pieniądze za praworządność, no to one na pewno na razie nie popłyną.
Pani poseł, pani zagłosowała za rezolucją, która wzywa do wstrzymania się z zatwierdzeniem projektu planu odbudowy i zwiększenia odporności Polski do czasu pełnego i właściwego wykonania przez polski rząd wyroków TSUE, ale jednocześnie występując z Platformy Obywatelskiej, powiedziała pani, że nie zgadza się na to, żeby słabo prowadzone rozgrywki międzypartyjne odbywały się kosztem projektów mających na celu wsparcie w kryzysie setek milionów obywateli europejskich, w tym oczywiście również polskich. Więc to jest moje pytanie. To jest pani za uruchomieniem środków z KPO, czy przeciw?
My mamy tutaj dwa pojęcia, proszę zauważyć. My mamy fundusz odbudowy. Platforma wstrzymała się wtedy w głosowaniu przy funduszu odbudowy dla całej Unii Europejskiej. Wtedy była taka sytuacja, że żeby ten fundusz zadziałał w ogóle dla wszystkich setek milionów obywateli, 500 milionów obywateli.
Ale się na panią teraz rzucą, bo to...
Dobrze, ale sekundkę. Unia Europejska zaplanowała ten fundusz odbudowy, ale warunkiem było to, że on przejdzie, zgoda na to, przejdzie przez wszystkie parlamenty. Prawda? Więc wszystkie parlamenty odbywały takie głosowanie, które było takim wyrażeniem odpowiedzialności za całą Unię Europejską.
I
tu zostałam bardzo rozczarowana, że partia, która jest bardzo proeuropejska, Platforma Obywatelska, wstrzymała się od głosu, kiedy głosujemy o tym, że cała Europa i od każdego parlamentu to zależało.
No to w imię całej Europy występuje pani z Platformy Obywatelskiej, jak są pieniądze dla Polski.
A teraz pieniądze dla Polski, ja chcę, żeby one rzeczywiście były używane dla samorządów, dla obywateli i tak dalej. I my, obywatele polscy, chcemy też mieć gwarancję, że te pieniądze, również nasze, że one będą wykorzystane porządnie. A jeżeli nie mamy niezawisłych sądów, które w razie jakiegoś podejrzenia nie będą, ci sędziowie nie będą mogli zasądzić, nikt nie będzie mógł tych pieniędzy kontrolować, nie będą przestrzegane zasady nasze wspólne, to skąd, gdzie my, obywatele polscy, mamy gwarancję, że te pieniądze nie zostaną wydane znowu na propagandę partyjną i licho wie co, tylko rzeczywiście na to, co obywatelom, przedsiębiorcom, którzy ucierpieli w tej pandemii, że to naprawdę popłynie do nich i im będzie
Czyli
potrzebne.
Czyli wstrzymujemy środki z KPO.
No zobaczymy jak będzie, bo ja jednak liczę na to, że ten rząd pójdzie po rozum do głowy, wykona te wyroki, zniesie Izbę Dyscyplinarną, przywróci sędziów do pracy
wykona,
z powrotem.
A jak nie wykona, to czekamy.
Jak nie wykona, to warunek jest bardzo wyraźnie postawiony i przez Radę, i przez Parlament Europejski. I pan Morawiecki miał swoje 5 minut, a nawet pół godziny,
ale powiedział,
żeby powiedzieć
że zlikwiduje
prawdę.
Izbę Dyscyplinarną, to wystarczy?
Nie wystarczy. Jeszcze musi przywrócić do pracy sędziów, którzy zostali w nielegalny sposób odwołani.
Co jeszcze musi zrobić premier? O tym dowiedzą się słuchacze RMF24, słuchający nas też na stronie RMF FM i w naszych mediach społecznościowych. Słuchaczom RMF FM dziękujemy teraz. To co jeszcze musi się stać, żeby te środki można było uruchomić? Co należy zrobić, żeby przywrócić w Polsce praworządność?
Tam jest wyraźnie, bardzo wyraźnie powiedziane są te wszystkie wymogi. To znaczy wykonać zalecenia Komisji Weneckiej, przywrócić właśnie sędziów do pracy. Tutaj można zawsze przypominać kilka tych zasadniczych nazwisk, którzy już bardzo długo są zwolnieni, jak sędzia Juszczyszyn, Żurek, Morawiec, Tuleja i tak dalej, prawda, tych nielegalnie zwolnionych sędziów. I jeżeli w ten sposób sądy zaczną opublikować wyroki, które nie są opublikowane Trybunału Konstytucyjnego jeszcze wtedy, kiedy on był, nie było sędziów dublerów. I jeżeli te wyroki zostaną opublikowane, Izba Dyscyplinarna zostanie rozwiązana, sędziowie zostaną powołani z powrotem.
A KRS no to wtedy zmieniona? Nowy sposób wyboru KRS?
Chyba też to jest tam w tych wymaganiach.
Ja strasznie dużo. Wierzy pani w to, że rząd to zrobi?
Jeżeli rząd
politycznie, przecież Solidarna Polska nigdy się na to nie zgodzi.
Tutaj nie chodzi nawet o No, sądy nie mogą być upolitycznione. Przecież właśnie wszystko na tym polega. Sąd nie ma być upolityczniony i to jest, nie jest w interesie kogoś obcego, tylko to jest w naszym interesie, pana interesie i moim interesie. Ale i wszystkich naszych słuchaczy.
Polacy w 2015 roku mogli nie wiedzieć, jak będzie wyglądała reforma sądownictwa, ale w 2019 i 2020 doskonale wiedzieli, jak to wygląda. I Zjednoczona Prawica wygrała wybory parlamentarne. Andrzej Duda, który podpisał tę ustawę, wygrał wybory prezydenckie. To jest demokratyczny mandat dla tego, co się wydarzyło
nie
w sądownictwie w Polsce.
Nie ma demokratycznego mandatu do niszczenia demokracji. Po prostu taki mandat nie istnieje. Nawet rząd, który wygrywa wybory jeszcze większą większością, bo tutaj nie ma, oni nie mają większości konstytucyjnej, prawda? Zjednoczona Prawica. Żadna większość parlamentarna nie ma prawa niszczyć demokracji i niszczyć niezawisłości sądów. Ta materia jest tak skomplikowana, że ja naprawdę jestem do tego przekonana, że co do szczegółów, to wyborca oczywiście nie wie, o co tam chodzi w tych szczegółach prawniczych, nie obrażając go.
Ale wie, że jest niezadowolony z tego, jak funkcjonuje wymiar sprawiedliwości.
Oczywiście.
Chciał zmiany. Zagłosował za szeryfem, między innymi Ziobro.
Ale proszę zauważyć, że jeżeli mamy wyroki sądowe, to przynajmniej 50% zawsze jest niezadowolona. No to zawsze tak jest, że ten, co przegrywa, jest niezadowolony, a jeszcze ten drugi też jest niezadowolony, bo był za mały wyrok, albo jest niezadowolony, że tak długo trwało i tak dalej. I ja się z tym zupełnie zgadzam, że trzeba było poprawiać i wymiar sprawiedliwości. Funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości trzeba było na pewno usprawniać, ale upolitycznianie to jest zupełnie co innego i zwalnianie sędziów, którzy trzymają się żelaznej litery prawa i nękanie ich oraz prokuratorów, to nie ma nic do czynienia z reformą systemu sprawiedliwości.
W Platformie jest wiele znakomitych osób i oczywiście bez względu na przynależność partyjną i na wszystko, co nas różni z nimi, jak i z milionami innych, walczymy o demokratyczną, przestrzegającą prawa, zieloną i europejską Polskę. Napisała pani, rozstając się z Platformą Obywatelską, która jutro wybiera swoje władze. Co musiałoby się wydarzyć w Platformie, żeby pani chciała do nich wrócić?
Nie wiem, no życzę im wszystkiego dobrego, niech wybiorą dobre władze i przede wszystkim no chciałabym usłyszeć, jakie plany, nie po to, żeby wracać.
A
no
jak
w ogóle
Donald
chciałabym,
Tusk wrócił, to też nie.
Chciało.
Donald Ale, Tusk wrócił, a pani nie chciałaby wrócić? Też?
Władza, zmiana kraju to nie tylko są wybitne postacie, które się zjawiają albo odchodzą, ale struktury partyjne, które mają bardzo konkretne programy i plany. Ja tego bardzo oczekuję od Platformy Obywatelskiej, że coś takiego zaprezentuje, jakie ma plany i programy. Na razie mamy w Polsce wiele partii na opozycji.
Czyli zgadza się pani z tą tezą, że opozycja nic nie proponuje?
Opozycja bardzo proponuje. Ja bym chciała dokładniejsze projekty od Platformy konkretnie i myślę, że zrobi to. Mam nadzieję, że to zrobi. Ale proszę zobaczyć, co się dzieje teraz na Węgrzech. Oni się zjednoczyli i wybrali jednego kandydata.
Z Fideszem. Z Jobbikiem.
Nie, ale nie są zjednoczeni z Jobbikiem. I ten kandydat, który będzie reprezentować opozycję, został wybrany i na przykład nasza koleżanka z Parlamentu Europejskiego z grupy socjalistycznej mówi, że absolutnie tego konserwatystę będzie wspierać.
Zgodziłaby się być pani na jednej liście z Jarosławem Gowinem, ale gdyby powstawała taka wspólna lista opozycyjna?
Ale to jest, wie pan, co by było, gdyby było, ale
A z Konfederacją? Wydaje, bo to jest ten sam przykład.
Nie, z Konfederacją bym się nie zgodziła, ale
ale to jest taki Jobbik właśnie.
Tak, ale oni tam się też oddzielają. Oni tam mają bardzo wyraźnie zaznaczoną różnicę. Ale mi się wydaje, że dzisiaj to się nie ma co zastanawiać, czy ja będę wracać do Platformy, czy nie będę wracać do Platformy, tylko my musimy rzeczywiście zobaczyć, co zrobić, żeby sprecyzować plany w poszczególnych partiach i żeby znaleźć ten wspólny mianownik, żebyśmy mogli partie demokratyczne, nie mówię o Konfederacji, demokratyczne i proeuropejskie, żeby mogły rzeczywiście razem pójść do następnych wyborów, bo mamy ten system Donta, który faworyzuje jedną listę i
oglądam przez cały czas sondaże, obejrzałem sobie dzisiaj czasem do góry Hołownia, czasem do góry Platforma Obywatelska, ale tak naprawdę jest jeden właśnie blok, w ramach niego są przesunięcia i jest drugi blok Zjednoczonej Prawicy i Konfederacji, który ma mniej więcej stałe to samo poparcie. Żeby wygrać wybory, rozumiem, że trzeba się zjednoczyć, bo nie ma mowy o tym, żeby opozycja wyciągnęła wyborców Zjednoczonej Prawicy i Konfederacji.
Nie chodzi tutaj w ogóle o wyciąganie wyborców, to jest język, który mi się nie podoba. Ja bym bardzo chciała, żeby Polacy, którzy niektórzy głosowali na Zjednoczoną Prawicę, żeby oni rzeczywiście zobaczyli, że to nie jest to, z czym się,
to
o czym
zrobić,
myśleli,
żeby
co
to
sobie
zobaczyli?
Wyobrażyli.
I od tak dalej. Od sześciu lat...
Tak, ale zauważmy, że to jest tak około 30% i mam wrażenie, że rzeczywiście ludzie, po pierwsze 90% mówi, że chce zostać w Unii i bardzo wyraźnie widać, że ten rząd z Unii nas wyprowadza. Nie
no tak
respektując...
bardziej około 40%, pani poseł, jak dochodzi do wyborów.
No to zobaczymy, jak będzie w wyborach. Na razie, jak popatrzeć na sondaże, to wszystko osceluje wokół 30% w przepisie, a nie...
To jak się spojrzy na zdecydowanie.
Ale panie redaktorze, wydaje mi się, że tutaj są ogromne rozbieżności. Po pierwsze, około prawie 90% Polaków powiedziało, że chce być w Unii Europejskiej.
Ale jak
i mimo, że PiS
zadaje...
deklaruje ciągle, że absolutnie nie chce nas wyprowadzać z Unii Europejskiej, to nas po prostu wyprowadza. Nie respektując wspólnych zasad i zasad gry i prawa, no po prostu zostajemy wyprowadzeni poza Unię Europejską przez PiS.
Pani poseł, to są piękne sondaże, ale jak się zadaje szczegółowe pytanie o prawo europejskie, o fundusze europejskie, to okazuje się, że ta nasza prounijność jest trochę powierzchowna czasami.
No wiem, że pan mówi o tej analizie zrobionej przez Fundację Stefana Batorego, która jest bardzo dogłębnie zrobiona, ale no więc tutaj też mamy przecież rozmowę o tym, że fundusze europejskie są solidarnie przez wszystkich Europejczyków wpłacane, my jesteśmy największym biorcą jak dotychczas i ci, którzy blokują dla nas te fundusze, to właśnie jest ten rząd. Oni blokują dla nas te fundusze, bo
oni
mówią,
twierdzą,
że nie będą...
to wy blokujecie.
Ale my chcemy grać na podstawie wspólnych zasad. My chcemy przestrzegać prawa i wykonać wszystkie warunki, żeby te pieniądze mogły do nas spłynąć, a PiS nie chce.
Pani poseł...
I proszę się nie dziwić Europejczykom, którzy płacą te pieniądze, że oni mówią, no przepraszam, ale kto będzie sprawdzał, jak nie ma niezawisłych sądów, czy one są rzeczywiście dobrze wydawane?
Ja to rozumiem, ale jakby to teraz odwołujemy się do kogoś takiego jak na przykład Mark Rutte, który tak z drugiej strony, on też walczy o to, żeby był mniejszy budżet unijny.
Nie, ja się odwołuję do Jean Collin, ja się odwołuję do jakichś ludzi, którzy wszyscy wiedzą, że mają takie państwo, mamy takie państwo w Unii Europejskiej, które mówi, że nie będzie przestrzegało wspólnego prawa. I to wiedzą wszyscy Europejczycy. I czy pan sobie wyobraża, że ci obywatele nie robią nacisku na swoich posłów, na swoje rządy, żeby tych pieniędzy nie wysyłali do krajów, w których jest prawo nieprzestrzegane?
Pani poseł,
oczywiście,
we Francji będą w maju wybory. I może być tak, że tam wygrają kandydaci, którym się podoba to co się dzieje w Polsce.
Znaczy, wie pan, no to znowu będziemy tak gdybać. No. Myślę, nie. Że nie wygrają. Myślę, że nie wygrają. Ja wiem, że pan premier Mazowiecki spotkał się i sfotografował
Morawiecki.
I rozmawiał.
Morawiecki.
A co powiedziałam?
Mazowiecki.
O Jezus Maria, przepraszam panie premierze Mazowiecki, że tak on zrobiłam. Pan premier Morawiecki spotkał się z panią Le Pen, która partia, jak wiadomo, jest finansowana. Ona mówi, że to są pożyczki. Słyszałam sama, jak to mówiła, że to są pożyczki tylko. Jej partia jest finansowana, współfinansowana przez Putina. I wiemy wszyscy, że pan premier Morawiecki się z nią spotyka, że robią sobie śliczne, uśmiechnięte zdjęcia. Nie wiem, o czym rozmawiali. Ale ma powstać taki front takich, prawda, eurosceptyków, czy jak oni to nazywają, suwerennych państw niby. Co wiadomo, że to jest stracenie suwerenności, oddzielanie się od Unii Europejskiej. I w ogóle akt antypatriotyczny. Ale czy taka Le Pen przez to, że się spotyka z premierem Morawieckim, ma jakiekolwiek szanse wygrywać we Francji, to szczerze wątpię. Już nie mówiąc o tym, że
pani poseł,
również Francuzi zdają sobie z tego sprawę, że potrzebują mocnej Unii i że w niej są mocniejsi.
Jak we Francji cena diesla poszła 8 eurocentów na litrze do góry, to były żółte kamizelki. A przed nami teraz jest bardzo ciężka zima. To był tak naprawdę główny temat unijny, nie Polska, unijnego szczytu. Przed nami bardzo ciężka zima, dlatego że mamy puste magazyny gazowe. Daliśmy się ograć trochę Rosji, bo Gazprom wykupił magazyny, nie napełnił ich w dostatecznym stopniu, wstrzymywał dostawy, ceny gazu idą do góry, ceny energii idą do góry. Tygodnik Economist ostatnio się pytał, czy to jest cena, którą płacimy za niedokończoną jeszcze transformację energetyczną. Czy ambitne cele unijne, klimatyczne, nie są zbyt ambitne i czy one przetrwają tą zimę?
Ale pytanie właściwie jest takie, czy jest jakiś próg ambicji, kiedy chodzi o ludzkie życie? bo bez ambitnych celów klimatycznych po prostu nie przeżyje następne pokolenie. Bez ambitnych celów klimatycznych, my teraz się martwimy o migrację w Polsce, czy bardzo wielu Polaków się martwi, bez ambitnych celów klimatycznych dopiero ruszy fala migracji. Bez ambitnych celów klimatycznych no w ogóle nie bardzo będzie co jeść, ale będzie brakowało wody. Ale więc pani, nie ma się, a już jest za późno, pani więc w ogóle nie ma na co czekać.
Ale pani poseł, Unia Europejska emituje 8% mniej więcej emisji. My mamy kryzys energetyczny na całym świecie, na który odpowiedzią jest zwiększenie wydobycia węgla przez Australię, zwiększenie wydobycia węgla przez Chiny, zwiększenie wydobycia węgla przez
Indie. Ale panie redaktorze, jak mamy wpływać na cały świat sami, nie będąc wzorowi? Jeżeli my chcemy jako Unia Europejska czegokolwiek wymagać od Chin, Indii czy Australii, to sami musimy być przykładem. Inaczej po prostu nie mamy co gadać. I było tak, że
tylko
Europa była liderem.
Na to, żeby być tym przykładem.
Jak widać, jeżeli udało się nam, no to biorę bardzo prosty przykład. Jak widać, że został podwojony budżet unijny z dnia na dzień, prawda, po COVID-zie. Wprawdzie część jest w kredytach i tak dalej, ale on został, mamy dwa razy większy budżet unijny z roku na rok, dosłownie, prawda? Dlatego się okazało, że to jest konieczne. Nas stać na bardzo dużo. Zawsze mówiliśmy, że ten budżet musi być 1% i nie więcej, bo nas nie stać. Nagle zrobiliśmy z tego 2% i stać nas na to wszystko. Nas stać tylko to, co jest zasadnicze, to żeby obywatele potrafili w tym uczestniczyć, żebyśmy to mądrze komunikowali. Nie żebyśmy straszyli ludzi, tylko żebyśmy w tym procesie uczestniczyli wszyscy i rozumieli, o co chodzi.
Ale ja mam problem, pani poseł, z taką polityką klimatyczną, która kończy się w tym, że my zastępujemy jedno paliwo kopalne innym paliwem kopalnym, czyli gazem ziemnym, kupowanym z Rosji. Docelowo ma być może tam za 10-15 lat transportowany wodór, który nie wiadomo, czy będzie zielonym wodorem, czy jednak brudnym wodorem. Wyłączamy elektrownie jądrowe, które są nieemisyjne.
My
akurat
mówimy
nie mamy
wspólnie
czego wyłączyć. Ale ja mówię teraz my jako Europejczycy.
Tak.
I jakby mamy za sobą 20 lat energii wędy i ona się ciągle nie bilansuje.
Po pierwsze, my musimy iść w te nowe źródła energii. I to jest poza wszystkim mnóstwo nowych miejsc pracy, nowe fundusze, są ogromne nowe środki na to, żeby rozwijać te nowe źródła energii.
Ale w zimie będzie drogo, bo nie mamy jeszcze.
Ale będzie drogo nie z tego
systemu.
Powodu, nie z tego powodu, że podrożały
dlatego, że
przez te nowe źródła energii, podrożała energia, tylko taka jest w tej chwili koniunktura światowa. Nie tylko u nas będzie drogo, tylko na całym świecie będzie drogo, bo taka jest koniunktura i to nie jest kwestia Unii Europejskiej, tylko ta energia, którą importujemy do Unii, bo właśnie nie robimy nagłego blokowania importu energii, tylko takie są ceny na rynkach światowych. I w takiej sytuacji, kiedy takie są ceny na rynkach światowych, kłócić się z Unią Europejską, kiedy właśnie razem powinniśmy dokonywać zakupów. Jesteśmy o wiele mocniejsi w negocjacjach, kiedy negocjujemy dla 500 milionów obywateli energii, a nie dla 38, prawda? Zamiast budować te powiązania energetyczne między krajami, sobie sprzedawać nawzajem tam, gdzie jest nadmiar wiatrowej czy słonecznie, to my się kłócimy z Unią w tej sytuacji. Zamiast brać te pieniądze, które są na transformację energetyczną i na społeczne zabezpieczenie, to my kłócimy
ale
się
my
z Unią
je
Europejską.
Chcemy, tylko Unia nam nie daje.
Nie,
ale
to jest ważny temat. My obywatele chcemy, ale rząd najwyraźniej nie chce, bo chce mówić, że to jest zła Unia, zamiast pilnować wspólnego prawa, co jest w interesie polskich obywateli, i korzystać z tego, co Unia nam oferuje.
I jeszcze
ostatnie
temat.
Zdanie chcę powiedzieć, bo my nie mamy konfliktu Unii z Polską. My mamy konflikt taki, że z jednej strony jest rząd PiSu.
Mamy brukselsko-niemiecką agresję.
Nie, no to właśnie. Właśnie, dokładnie. Mamy z jednej strony rząd PiSu, a z drugiej strony mamy polską konstytucję, polskie prawo i unijne prawo. Ono jest po tej samej stronie, co polska konstytucja.
Jeszcze jeden ważny temat, zanim skończymy, bo czas pędzi.
Między unijnym prawem a polską konstytucją nie ma żadnego konfliktu.
Co
jest
zrobić?
Konflikt z rządem PiSu.
I jak zachować się w tej sytuacji, którą mamy na granicy? Jak zachować się?
Przyzwoicie.
To znaczy?
Przyzwoicie się zachować i przestrzegać prawa. Prawo mówi, że jeżeli przychodzi ktoś na granicę i składa wniosek albo mówi, że chce złożyć wniosek o ochronę międzynarodową, to należy mu pomóc ten wniosek wypełnić, przyjąć ten wniosek od niego i zabezpieczyć jego byt, dopóki ten wniosek nie zostanie rozpatrzony.
Rząd mówi, że w ten sposób zachęcimy do wielkiej fali migracyjnej i będziemy grali
rząd
w grę.
Rząd musi wykonywać to, do czego się zobowiązał, sam podpisując takie umowy międzynarodowe,
rząd
takie
twierdzi,
konwencje.
Rząd twierdzi, że musi bronić bezpieczeństwa Polaków.
To nie jest bronienie bezpieczeństwa i naprawdę taniej by było wysłać kilka samolotów z powrotem z tymi ludźmi, którzy nie spełniają warunków na azyl czy na tą ochronę międzynarodową, niż urządzać takie okropne rzeczy na granicy. I to mówię w dzień, kiedy mija rok od tej słynnej ustawy antyaborcyjnej.
No, wyroku Trybunału, tak?
Wyroku Trybunału o aborcji. I takie udawanie, to jest taka makabryczna hipokryzja, takie udawanie, że chronimy życia, prawda? Po pierwsze spychamy kobiety do podziemia zamiast pomagać im, zająć się im, a po drugie, jeżeli chronimy życia, to chronimy życia nie tylko poczętego, ale już urodzonego i nawet tych ludzi wyrośniętych też. Ludzie umierają na granicy, a my opowiadamy, że my jesteśmy takimi obrońcami życia. To z pro-life naprawdę nie ma nic do rzeczy. To jest coś okropnego.
Eurodeputowana Róża Thun. Bardzo serdecznie dziękuję.
Ja też dziękuję.
Za wizytę w studiu RMF FM.